Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek, 10 maja. Kłaniamy się w składzie następującym. Patryk Srokowski, który audycję zrealizuje. Sławomir Orlik, który będzie odbierał telefony, ale potem Patryk go zastąpi. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Cieszymy się na to spotkanie. Podajemy już namiary. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest ten namiar mailowy. I jeszcze telefony. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Zaczniemy od sprawy interwencyjnej, jakże istotnej, bo językowej, a język nasz polski jest naszą wartością narodową przecież.
Dzień dobry, stary słuchacz. Wczoraj w zebraniu czy Witkiewicza zauważyłem taki duży baner reklamowy, a obok taki duży też napis: cofasz do tyłu, znak zapytania, i później na dole jeszcze tam reklamujące tą kawę. I tak się zastanawiam, czy ja czegoś nie wiem, albo nie rozumiem, bo wydawało mi się zawsze, że cofać, no to wiadomo, że się do tyłu cofa, a jak ktoś mówi jedź do tyłu, no to dobrze może być, że jedzie do tyłu, ale nie spotkałem się jeszcze nigdy, żeby cofać do przodu. Dziękuję.
Ja też nie, ale życie nas potrafi zaskakiwać. Kto wie, co przed nami, drogi słuchaczu. No cóż, cofać do tyłu to pleonazm, czyli wyrażenie, w którym jedna część wypowiedzi zawiera treść występującą także w drugiej części. Żeby było jeszcze groźniej i naukowiej, powiem, że jest to wyrażenie zaliczane do redundantnych połączeń wyrazowych. Prawda, jakie ładne? No w każdym razie rzeczywiście cofać do przodu jest trudno, ale nie wiadomo, co życie przyniesie. 12:07, czas reakcji. O czym dzisiaj w naszej audycji? No, skoro zbliżają się ciepłe dni, czas się rozejrzeć za zimną wodą dla orzeźwienia i żeby się takiej wody napić, a Szczecin zainstalował tu i tam poidełka. Słuchacz zgłasza, że vis-a-vis wejścia na Arkonkę jest takie poidełko, ale nie działa. To my dziś dowiemy się, czy takie poidełko działa i gdzie są poidełka, gdzie można bezpiecznie nieprzygotowanej wody się napić w naszym pięknym mieście. Ta rozmowa za jakiś czas, za kilka minut przed nami, a potem będziemy mówić o brzęczącym problemie, brzęczącym, ba nawet kłującym odkomarzanie w Szczecinie. Kiedy? Okazuje się, że dopiero w czerwcu. A my w takim razie zapytamy naszego gościa, jak sobie samemu radzić skutecznie, mam nadzieję, z tym bzycząco kłującym towarzystwem, czyli właśnie z komarami i nie tylko z nimi, bo są także inne owady kłująco żądlące. Na szczęście komar tylko kłuje. Jeszcze jeden temat, do którego słuchacze regularnie powracają, mianowicie ulica Struga i ulica Gdańska, jazda lewym i środkowym pasem tych ulic z prędkością niższą niż pojazdy jadące na prawym pasie. Powoduje to blokowanie ruchu. Skąd u nas takie umiłowanie do środkowego i lewego pasa, a nie lubienie pasa prawego? No i także kwestia ciężarówek, które jadą tam o wiele za szybko, ile pamiętam, na Struga dla nich jest 50 na godzinę, a nie 70, tak jak dla osobówek. No i będzie jeszcze zapowiedź imprezy pod chmurką, a pogoda się zapowiada wymarzona nareszcie, bo często piknik nad Odrą, bo o nim mówię, nie miał szczęścia do pięknej aury. Tym razem ma być pogodnie na wałach Chrobrego, piknik nad Odrą, no i także z drugiej strony oczywiście impreza już jutro się rozpoczyna. Jak będzie wyglądała organizacja ruchu na tą imprezę? O tym będziemy rozmawiali pod koniec naszej audycji, czyli czasu reakcji. No i to jest nasz plan minimum na dzisiejszy program, ale oczywiście nie brakuje telefonów, również z podziękowaniami za naszą interwencję.
Dzień dobry, kochany Radio Szczecin, tu stały słuchacz. Dziękuję za skuteczną, znakomitą interwencję pana redaktora Krzysztofa w sprawie uszkodzonych zabawek w Trzebieży. Nie ma to jak Radio Szczecin. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.
Gdzie jak gdzie, ale w Trzebieży zabawki muszą być jak należy, więc mam nadzieję, że będą jak najszybciej i że wszystko będzie hulało. A ostatnio w weekend tam byłem i rzeczywiście było sporo dzieciaków, które chciały korzystać z tego sprzętu. Teraz pan Krzysztof. Cmentarze w Szczecinie, jak i w większości miast, bo sprawdziłem przed audycją razem ze Sławkiem, są otwierane o godzinie 7 rano, ale pan Krzysztof to ranny ptaszek.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Cmentarz otwierany z rana o godzinie 7. W ubiegłym roku było troszeczkę szybciej, bodajże chyba od 6. I czy byłaby możliwość w tym kierunku coś zrobienia, czy dałoby radę szybciej otwierać się od strony Mieszka I te furtki? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Sprawdzimy, zobaczymy. Zapewne są to kwestie logistyczne, ochrony także tego obiektu, ale zapytamy i damy znać. A teraz wracamy do sprawy pana Janusza. To słuchacz, na którego policjanci na Prawobrzeżu zwrócili uwagę, bo jechał na pamięć. Nie można było skręcić w jedną ze stron. Nie pamiętam, czy w lewo, czy w prawo. W każdym razie skręcił, zmieniło się oznakowanie. Został zatrzymany i właściwie za to doczekał się pouczenia, ale okazało się, że ma wpisane w prawo jazdy obowiązkowo jazdę w okularach. Tych okularów nie miał, no i niestety... Tak jest, mamy prawo teraz, kodeks wykroczeń. Trafił przed wymiar sprawiedliwości nasz słuchacz, no i dostał grzywnę 1500 zł. Dla niego to spora kwota. Na szczęście, jak się okazało, można tę kwotę rozłożyć na raty. Pan Janusz dzisiaj do nas dzwonił rano, poinformował, że złożył takie pismo w sądzie, żeby właśnie mógł w ratach spłacać tę grzywnę 1500 zł. A w tej sprawie komentarz naszego słuchacza.
Dzień dobry, Daniel ze Szczecina. Ten kierowca przyznał się do tego, że złamał przepisy, ale proszę mi powiedzieć, czego oczekiwał ten pan, ponieważ każdego z nas obowiązują jakieś przepisy ruchu drogowego. Jeżeli jest zakaz jazdy prawo, a ktoś ten zakaz łamie i skręca prawo, to musi liczyć się z tym, że może zostać ukarany jakimś tam mandatem przez policję, która na pewno w tych miejscach, gdzie został postawiony ten znak, na pewno stoi, czyha, żeby komuś takiemu mandat, że tak powiem, wlec. Druga sprawa jest taka, że przechodząc badanie lekarskie, będąc kierowcą zawodowym, to lekarz określił, że pan ma mieć okulary podczas jazdy i po to są przepisy, po to są badania lekarskie, żeby tych przepisów przestrzegać. Jest bardzo duża grupa kierowców, którzy po prostu łamią te zakazy. Proszę nie porównywać tutaj Polski do Niemiec, bo Niemcy są w ogóle całkiem innym krajem, u nich troszeczkę inaczej przepisy są zregulowane, a Polska ma swoje przepisy. Na pewno został nałożony ten mandat na tego pana zgodnie z przepisami obowiązującymi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę szerokiej drogi i mniej łamania przepisów i łapania punktów karnych.
Dziękujemy, dołożymy starań, żeby mniej łamać przepisy i mniej łapać punktów karnych. Czas reakcji 12.20, to teraz wracamy pod wejście główne na kąpielisko Arkonka.
Dzień dobry, Maciej, stały słuchacz. Przy Arkonce, zaraz vis-a-vis wejścia do Arkonki, postawiono takie piękne poidełko, srebrne, z bardzo ładnej stali, szlachetnej, pewnie nie rdzewnej, z którego mogą korzystać ludzie, jak i zwierzęta. No właśnie z tym kłopot mogą korzystać, ponieważ, nie ma wody. Od 3 miesięcy stoi to poidełko, ja rozumiem, postawili je, na początku było zimno, pić się nie chciało, no, ale teraz robi się coraz cieplej. No i dobrze by było, żeby tą wodę tam może jakoś dostarczyć, odkręcić. Czy moglibyście do kogoś zadzwonić, kto jest odpowiedzialny za to? I no, ludzie chodzą, chcą się napić wody, zwierzaki też się chcą napić wody, a tutaj klops. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Zadzwoniliśmy do kogoś takiego, kto wie na temat szczecińskich poidełek wszystko albo prawie wszystko, a tym kimś jest pani Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, rzeczniczka tej instytucji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to zacznijmy od tego wodopoju przy Arkonce. Kiedy to źródełko zostanie uruchomione? Może w ten weekend?
No, w weekend niestety się nie uda. Ja już tłumaczę, jak to wygląda, ponieważ niestety w Szczecinie jest takie proceduralne, drobne zamieszanie, można powiedzieć, mały bałagan, który na pewno będzie trzeba było uporządkować, dlatego że poidełka należą, czy dbają o nie różne podmioty. Jest to ZWiK, jest to ZUK, jest to na przykład Żegluga Szczecińska. W związku z tym nie chcę mówić, że to, o którym mówimy na Arkonce, to nie jest wina ZWiK-u, bo zasadniczo nie o to chodzi, ale rzeczywiście budował to inny podmiot w ramach SBO, jeden z wydziałów Urzędu Miasta. My bardzo chcielibyśmy tam wodę puścić, natomiast nie mogliśmy do tej pory tego zrobić ze względów proceduralnych, ponieważ tam akurat nadzór budowlany wezwał tę właśnie jednostkę Urzędu Miasta do uzupełnienia różnych dokumentów, żeby można było je uruchomić. W związku z tym my dzisiaj dostaliśmy już zatwierdzenie czy potwierdzenie z Urzędu Miasta, że możemy i jest to już przez nadzór budowlany odebrane. W poniedziałek zostaną przez nas pobrane próbki wody z tego właśnie miejsca i jak się okaże, że te, bo jakby to jest taka formalność, której musimy dopełnić, że wszystko jest w porządku, wtedy będziemy mogli to poidełko w pełni i sprawnie uruchomić, tak żeby nasi mieszkańcy mogli pić wodę. I cieszy bardzo to, że nasi mieszkańcy zwracają na to uwagę, że te poidełka są i że powinny działać, bo powinny, ale jeszcze chwilę będzie trzeba poczekać.
No właśnie, poidełka z WIG są oznaczone w sposób widoczny, aby nie było żadnych wątpliwości, że woda jest smaczna i zdrowa. Tak jak pani mówiła, mamy tutaj jeszcze ZUKi, Żegluga Szczecińska Turystyka, tak, i Wydarzenia, bo można takie urządzenia ZUKu znaleźć na skwerze Misia Wojtka, w Parku Wolności, na ulicy Szymanowskiego, w Parku Kasprowicza, przy Teatrze Letnim, w skateparku Chełminek przy ulicy Chełmińskiej oraz w parku na Psim Polu na osiedlu Zawadzkiego Klonowica. No i teraz pytanie, czy będą takie prace, które scalą to pod jedną egidą, na przykład z WIG-u, tak, żeby to właśnie należało do państwa, bo państwo przecież dostarczacie wodę i to by było najprostsze, gdybyście wszystkimi tymi urządzeniami zawiadywali.
No rzeczywiście, no tutaj problem jest często proceduralny wynikający z tego, na którym, na jakim terenie, jak to wygląda, ale będziemy się starali, jakby już rozpoczęliśmy takie prace, żeby uwspólnić to i żeby nie było wątpliwości. Woda jest jedna, jakby i tutaj nie trzeba się martwić, jeżeli poidełko jest czynne, to niezależnie od tego, kto je postawił fizycznie, tę wodę można pić, bo ona jakby z jednego źródła wychodzi. Ale kwestia dbałości o nie i potem konserwowania i inne rzeczy, to jest już coś, co jest właśnie niezależne od jednostek różnych, ponieważ na przykład nasze poidełko niebawem stanie na Różance jeszcze jedno. Poidełko żeglugi już na weekendy jest uruchomione na bulwarach tam przy tej miejskiej strefie letniej. Poidełka z ZUKu, z tego co wiem, niebawem dopiero będą uruchomione, ponieważ tam umowa na konserwację, uruchomienie ich została zawarta właśnie przez ZUK w takim terminie, że dopiero niedługo będą uruchomione. Więc dzisiaj, i możemy za to przeprosić, bo tak nie powinno być, rzeczywiście z tymi poidełkami bywa różnie i one są w różnym momencie uruchamiane, ale będziemy pracowali nad tym, po pierwsze, żeby to było uwspólnione, w jednym momencie wszystkie uruchamiane. Chcemy, żeby to było zawsze ten sam termin, na przykład rozpoczęcie majówka, więc tych poidełek w mieście będzie coraz więcej na pewno i będziemy starali się, żeby one były jakby takie już usystematyzowane, żeby nie było wątpliwości, kto i kiedy za nie odpowiada. Tak samo, jeżeli chodzi o te poidełka w szkołach, bo jakby widać, że coś się dzieje w temacie, że będzie tych miejsc coraz więcej, ale rzeczywiście potrzebujemy jeszcze chwilę, żeby te w przestrzeni miejskiej jakoś uporządkować.
To, co jest niezawodnym źródłem wody, oczywiście o ile ten słup wody jest w odpowiedniej wysokości, to nasze piękne, zabytkowe pompy miejskie, ale one nie są zasilane z sieci wodociągowej, prawda? Są to ujęcia głębokie pod tymi pompami, no i ta woda nie nadaje się bezpośrednio do spożycia. Lepiej tego nie robić, prawda? Jeżeli już korzystamy z tych pomp, to najpierw tę wodę trzeba by przegotować.
No to jest woda niezdatna do spożycia. No rzeczywiście to jest taka ta głębinowa, tam są specjalne pompy i dysze z kilku, nawet kilkunastu metrów w głąb, więc tej wody raczej nie pijemy. Ona rzeczywiście, te pompy taką mają bazową swoją funkcję dostarczenia wody w sytuacji różnych kryzysów, zagrożenia i takich sytuacji, w której ta sieć wodociągowa jest w jakiś sposób obciążona albo jakby niedziałająca. Więc to jest taka awaryjna opcja, jeżeli chodzi o wodę w Szczecinie. Tych pomp jest dużo, one są rozmieszczone w różnych miejscach naszego miasta, ale rzeczywiście nie zalecamy i prosimy, żeby tej wody nie pić. Ona nie jest zdatna do spożycia ze względu na to, że jest właśnie tam gdzieś pod ziemią. Zakładam, że jakby nic by się groźnego nie stało, gdyby ktoś jednak tam się jej napił, ale raczej nie zalecamy i prosimy tego nie robić zgodnie z informacjami, które na tych pompach są umieszczone.
No i do tego się będziemy stosować i wracamy jeszcze przed Arkonkę i do tego Poidełka, czyli w przyszłym tygodniu, jak dobrze pójdzie, zacznie
badanie
działać?
Badanie wody, tak. Najpierw, ponieważ najpierw musimy przeprowadzić badanie wody. My do swojego jakby przyłącza wiemy, że ta woda jest dobra. Natomiast no, ta woda potem przepływa przez całe urządzenie, które zostało jakby ustawione przez firmę zewnętrzną. W związku z tym musimy sprawdzić na wylocie, że tak powiem, czy ta woda rzeczywiście jest, spełnia nasze normy i nasze parametry. Pobranie tej wody zawsze jest jakby w takich określonych warunkach i okolicznościach i one muszą być, te próbki wody, przekazane do naszego laboratorium. W związku z tym w poniedziałek zostanie pobrana próbka wody, zostanie sprawdzona i w sytuacji, w której będzie ta próbka przez nas zaaprobowana, takie poidełko uruchomimy. Jeśli okaże się, że z jakiejś przyczyny ta woda jakby nie spełnia tych naszych norm, wtedy będziemy musieli już reklamować, czy nawet nie my, tylko właściciel, czyli Wydział o Gospodarki Komunalnej, będzie musiał to poidełko wtedy reklamować. Natomiast no, mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, że wszystko będzie w porządku, że te testy naszej wody przebiegną pomyślnie i w przyszłym tygodniu będzie można już się pysznej wody naszej kranówki szczecińskiej napić.
A póki co trzeba na wycieczkę do Lasu Arkońskiego zabrać większy bidon i zapas wody. Zresztą warto mieć taki bidon przy sobie, najlepiej szklany albo metalowy, żeby nie zanieczyszczać środowiska. Bardzo dziękuję. Pani Hanna Pieczeńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Pozdrawiamy.
Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
Czas reakcji 12:21 przez nasze radiowe łamy. Przewala się dyskusja, albo przemieszcza, powiem bardziej elegancko, dotycząca protestów rolników. Dzisiaj taki głos.
Dzień dobry, jestem Bogdan. Prawie od samej pory słyszę, jak ciągle są tylko narzekania na tych rolników, że blokują, odsiando tamto, owanto. A chyba dzwonią tylko te osoby, które jedynie rolnictwo znają z spółki sklepowej i z warzywniaka. A jakie są problemy prawdziwe rolnictwa? W ogóle nic nie wiedzą. A z drugiej strony ciekawe, czy tak będą narzekać, czy tak będą ładnie się poruszać po drogach, jak nie będą mieli za to zatankować samochodów albo czym jeździć. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No i przypominamy, że dzisiaj rolnicy ponownie zablokują trasę S3 na wysokości węzła Pyrzyce w godzinach 14:16. Tak to wygląda. Potem w przyszłym tygodniu ta sama grupa protestujących chce przyjechać do Szczecina i zablokować wały Chrobrego. Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim ma potrwać 2-3 dni. Na dłuższy postój ciągników nie zgadzają się służby porządkowe, bo miejsce, które zająć chcą rolnicy, jest już zarezerwowane pod planowany na kolejny weekend kiermasz ogrodniczy. Tak to wynika, taki mamy cywilizowany na całe szczęście protest, są uzgodnienia i dopiero rolnicy protestują. Zmiany w Zielonym Ładzie, który tak rolnikom się nie podoba, są zapowiedziane, no ale rolnicy jednak nadal protestują, chcą mieć widać wszystko na piśmie, dokładnie wyszczególnione, jak ten Zielony Ład po zmianach ma wyglądać, bo szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi zdecydowanie, że nie ma kroku wstecz, jeżeli chodzi o Zielony Ład, w takim oto sensie, czy kilku kroków, że ten ład przestanie obowiązywać, natomiast zmiany jak najbardziej są możliwe. Oby te protesty rolnicze się wreszcie zakończyły i rolnicy mogli spokojnie, to znaczy z pewnością, że będą mogli sprzedać swoje płody rolne i owoce swojej pracy, będą mogli właśnie wrócić do tej niełatwej rolniczej roboty. 12:23 to jest czas reakcji. Za chwilę będziemy rozmawiali o takich owadach z naszym gościem. Tym gościem będzie pan profesor Stanisław Ignatowicz, entomolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. No i będziemy rozmawiali właśnie o tym kłująco-bzyczącym problemie, bo okazuje się, że z tym problemem miasto Szczecin będzie walczyło dopiero w czerwcu. Czyli dopiero w czerwcu będzie u nas w Szczecinie odkomarzanie. Po łacinie ten bzycząco kłujący problem nazywa się Culex pipiens, czyli jest to komar. Komar pospolity. Też druga nazwa, komar brzęczący. No i jak wiemy, uciążliwość tego owada polega na tym, że samice żywią się krwią, na przykład człowieka. Tempo rozwoju pokolenia komara zależy wyraźnie od temperatury. Czytam w informacjach. Optymalna temperatura dla rozwoju waha się od 20 do 25 stopni Celsjusza. Rozwój pokolenia trwa wówczas 10-14 dni, a w niższej temperaturze może wydłużyć się do 3-5 tygodni. Zimują zapłodnione samice komarów, czyli też jest planowanie u komarów, proszę bardzo, u których rozwój jaj zostaje zahamowany. W czasie zimy nie pobierają pokarmu. Proszę, jakie to cwane istoty z tych komarów. A za chwilę nasz gość na naszej antenie. Porozmawiamy z tym gościem o tym, na czym polega odkomarzanie, czy jest bezpieczne dla innych owadów, dla zwierząt, dla ludzi. Zapytamy także naszego gościa, dlaczego to odkomarzanie jest prowadzone w godzinach późno-wieczornych albo wczesno-porannych. No i czy jest skuteczne, czy może lepiej stosować środki ochrony osobistej. Już mamy pana profesora. Jest. Dzień dobry. Pan profesor Stanisław Ignatowicz, entomolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kłaniamy się.
Dzień dobry, witam was wszystkich.
Jak tam u pana profesora? Komary dają się już we znaki?
Tak, nie tylko w Warszawie, ale byłem na długi weekend w Białowieży, tam również. Nie tylko komary, ale również meszki.
O, w Białowieży to takie komary chyba większe, wyrośnięte, takie puszczańskie.
No, można powiedzieć takie dobrze wykarmione po stronie białoruskiej.
Dobrze wykarmione po stronie białoruskiej. Panie profesorze, czy pan jest zwolennikiem i popiera pan strategię miast, bo tutaj naciskają na zarządy miast mieszkańcy, żeby prowadzić to odkomarzanie, tą metodą zamgławianie na gorąco, czy jako miłośnik owadów, pewnie zafascynowany ich światem, no bez entuzjazmu patrzy pan na takie odkomarzania?
Zawsze tak uważam i tak uważam, że metoda zwalczania owadów dorosłych, komarów dorosłych, metodą zamgławiania w parkach i innych użytkach zielonych jest wymagana tylko wtedy, jeśli planowane jest duże przyjęcie osób z okazji jakiejś rocznicy, święta i tak dalej.
Aha, jakieś imprezy, pikniki,
jakaś
wtedy.
Impreza, piknik, to wtedy nie tylko w parkach, ale nawet w ogrodzie zalecam przeprowadzenie zabiegu. Zabieg taki nie jest długotrwały. Zwykle po kilku dniach osoby, które przybywają w tych miejscach pozabiegowych, równie cierpią jak przed zabiegami. Więc nie zalecam powszechnych zabiegów, takich planowych, że dzisiaj jest piękna pogoda, dzisiaj robimy zabieg, on będzie skuteczny. On nie będzie skuteczny przy najbliższym deszczu, więc po co niszczyć przyrodę, zabijać całą masę owadów, tylko po to, że trzeba wykonać zabieg i żeby była krótkotrwała ulga dla kilku osób w parku. Dla nich polecam ochronę osobistą, więc mamy bardzo dużo środków do zakupu w sklepach z kosmetykami, jak również w aptekach. Nie szukajmy takich, które mają w swoim składzie DIT albo ikarydynę. To są substancje, które odstraszają komary od naszego ciała. Po prostu, krótko mówiąc, komary pod działaniem tych substancji ślepną, jak gdyby. Nie widzą gospodarza, więc nie mogą go zaatakować. Stosujmy takie na ubrania i na odsłonięte części ciała i będzie po problemie. A oprócz tego to trzeba zadbać o to, żeby zwalczać larwy komarów. Wtedy do zbiorników wodnych z wodą stojącą wprowadza się roztwór, zawiesinę zarodników bakterii, która wywołuje epidemię wśród larw komarów. To jest dobra metoda, to jest właściwa metoda. I można jeszcze ją teraz zastosować, tylko dokładnie w każdy zbiornik z wodą stojącą trzeba wprowadzić tą zawiesinę, aby ona zadziałała.
A czy polskie miasta wykorzystują tę metodę, o której pan profesor teraz mówi, właśnie tej zawiesiny wprowadzanej w wodę?
No niestety nie. Ja znam tylko kilka miejsc ale nie miasta, tylko kilka miejsc, właściciel dużego parku z trzema czy pięcioma stawami stosuje tą zawiesinę.
I rozumiem, że to jest leczenie i zwalczanie przyczyny, a nie skutku, prawda? Bo dorosłe komary, kiedy są zwalczane, no to jeszcze jest skutek, prawda? Że się wylęgły.
Oczywiście i skutek dokuczliwy, bo ja przeprowadzę tutaj zabieg zamgławiania, zatruję środowisko, mówmy otwarcie, to jest zatrucie środowiska, a po jak środek przestanie działać, to komary mogą przylecieć nawet z 20 kilometrów.
Nawet z 20 kilometrów taki mały owad potrafi przelecieć 20 kilometrów, no to niezły z niego gość.
No dobry gość, bo on korzysta też z ruchu powietrza i wiatru i innych.
Jeszcze narażony jest na ryzyko, że jaskółka w locie zje. I a propos jaskółek, panie profesorze, bo słuchacz nas pyta, czy to zamgławianie na gorąco jest groźne dla ptaków, dla tych zwierząt, które żywią się owadami? Jak to wygląda?
Zamgławianie na gorąco przeprowadzamy zwykle wieczorem, po okresie lotów pszczół.
Żeby im nie szkodzić, tak.
Im szkodzimy. Więc wieczorem, bardzo późnym wieczorem, wtedy niestety, ale wtedy stety, jaskółki nie latają, więc nie zatrują się od aerozolu produktu biobójczego wprowadzonego w powietrze. Nie zatrują się.
Jedno jest też ważne, czy to zwalczanie tych jaj komarów w wodach poprzez właśnie tę substancję wprowadzoną do wody jest droższe niż to zamgławianie na gorąco, czy nawet jeżeli jest droższe, to bardziej się opłaca, bo jest to zwalczanie właśnie przyczyny i jest to no, zwalczanie problemu w zarodku.
Tak, tylko tu maleńka korekta. Jak wprowadzamy tą zawiesinę bakteryjną do wody stojącej, to nie zwalczamy jaj, tylko larwy.
Larwy, no właśnie, dobrze, żeby pan poprawił. Larwy. Tak jest.
Larwy. I z nich nie powstaną komary dorosłe i nie będą nas kłuć. I dlatego jeszcze jest czas, że można to zrobić, bo druga seria tak zwanych komarów letnich pojawi się tak w czerwcu, lipcu, bo teraz są takie większe komary, jak pan słusznie zauważył, sobie pożartowaliśmy na początku, bo one są z rodzaju kulex i one są większe niż te, które pojawiają się w lipcu, sierpniu. Więc jeszcze jest czas, no ale niestety środek jest nie tani, środek jest drogi i przez to zabiegi zwalczania larw komarów w wodach stojących są bardzo rzadko przeprowadzane. Ale ja namawiam jednak na tą metodę niż na zamgławianie.
No u nas na razie będzie w Szczecinie zamgławianie, ale dopiero w czerwcu. Jednak pan profesor, tak jak podkreśla, jest zwolennikiem tego, żebyśmy stosowali środki ochrony osobistej przeciwko komarom i tylko tam, gdzie mają być duże zgromadzenia ludzi, w tym na przykład dzieci, gdzie wiadomo, że te komary będą ostro atakować. No u nas mamy taką imprezę teraz, panie profesorze, piknik nad Odrą właśnie. No Odra, wiadomo, rzeka, więc komary także się pojawią. No ale niestety odkomarzanie będzie dopiero w czerwcu. Czy pan lubi komary, gdybym tak zapytał naukowca?
Trudno lubić, bo bywają lata, że nie potrafię spędzić 5-10 minut w swoim ogródku i to jest denerwujące. Ale wiem, że w obiegu, w przyrodzie komary pełnią niesamowicie wielką rolę. Proszę pamiętać, że kłują nas komarzyce, ale komary samce zapylają rośliny. Aczkolwiek nie są takimi dobrymi zapylaczami jak na przykład pszczoły, ale zapylają, więc samce są pożyteczne. Dalej komary, czy to samce, czy samice, stanowią pożywienie dla wielu, wielu zwierząt. I bez nich niestety zwierzęta by miały skromniejszą dietę, a niektóre mogłyby nawet i wyginąć.
A naszej rozmowie przysłuchuje się pan Marek, nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. U nas zawsze na działkę właśnie zamgławianie przeprowadza się rano. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że mnóstwo nietoperzy właśnie wieczorem lata i raczej jest niemożliwe to zamgławianie, bo inne owody też latają i te nietoperze je wychwytują. A właśnie nie stosuje się tych preparatów do wody. Ja mam ten preparat, ale co z tego, że ja u siebie zrobię, na przykład na działce we wszystkich zbiornikach, jak sąsiedzi tego nie zrobią i tak mam komary za chwilę, a rzeczywiście on nie jest tani, więc uważam, że na działkach powinno się jeden i drugi środek jak gdyby rozprowadzać i wielu takich jak parki czy coś, miejscach, szczególnie jak Park Żeromskiego, gdzie jest stawik i tam jest totalna hodowla komarów, gdzie wieczorem rzeczywiście można wytrzymać.
Dziękuję.
Ale zamgławianie jak najbardziej rano.
Pozdrawiamy panie Marku, wszystkiego dobrego. I jeszcze pan Marian jest z nami. Dzień dobry.
Marian Słodczyk. Już częściowo pan profesor wyjaśnił to, na co się nagrałem, ale ja to nagrałem, to przypomnę.
Bardzo proszę.
Po pierwsze ręce precz od komarów, bo jeśli komarów nie będzie, to ryb nie będzie. W ciągu dnia nie będzie jaskółek i jeżyków, a w nocy komarów. Nietoperzy. Jeżyki i nietoperze mam tutaj przy Niedziałkowskiego. Mieszkam przy Urzędzie Skarbowym. Jak mi zamgławicie, to co ja będę miał, będę nagrywał, a... Pozdrawiam.
No, dziękujemy panie Marianie. No to niech żyją komary, mimo że naszym kosztem trochę, panie profesorze.
Oczywiście. Każdy na ziemi ma swoje miejsce i zadanie.
W takim razie dziękujemy panu profesorowi za rozmowę, ale jeszcze chcę zapytać o jedno, bo pojawiają się takie informacje, że w związku z ociepleniem klimatu coraz bardziej się zbliża do nas zasięg komarów malarycznych. Rzeczywiście to jest zagrożenie dla nas także na Pomorzu Zachodnim, że komar malaryczny roznoszący tę chorobę coraz bliżej?
Tak, jest to duże zagrożenie. W Niemczech się obserwuje pojawienie się komarów malarycznych, komara tygrysiego na przykład. I warunki zimowe są tak łagodne, że potrafią one przeżyć. I właśnie wszystko zależy od tego, jakie będą zimy i czy zimy powstrzymają pojaw tutaj egzotycznych komarów. A wracając do komarów malarycznych, no to mieliśmy własnego komara i mamy, tylko nie mamy malarii. Ostatnie przypadki malarii były, proszę pamiętać o tym, że były w latach 60. na Żuławach.
O, niech żyje nasz w takim razie swojski komar malarycznego. Nie zapraszamy do naszego kraju. Bardzo dziękuję. Pan profesor Stanisław
również.
Ignatowicz, entomolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pozdrawiamy, życzymy mało komarów na pana działce.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, oczywiście. 12.37, czas reakcji. Teraz wracamy do spowolnienia, które miało miejsce wczoraj na ulicy Gdańskiej. Dzisiaj chyba też, ale telefon z wczoraj.
Witam, dzwonię dokładnie z Nitki Wlotowej do Szczecina. Przy elektrowni na ulicy Energetyków jest oczywiście zablokowany jeden pas barierkami. No, barierki są, ale pracowników nie ma. W związku z tym zrobił się potężny korek.
Dzień dobry, taksówka z Wyższych Szczekłania z tej strony. Wracam do oznaczenia i zwężenia jednego pasa ruchu na Estakadzie Pomorskiej w kierunku centrum. Nadal jest on postawiony 50 metrów przed zwężeniem, może nawet mniej. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć podobną historię, która miała miejsce przed laty, kiedy budowano wiadukt z centrum w kierunku Zdroi. Tam nagle też zamknięto lewy pas ruchu i też ustawiono znak o tym, że jest zwężenie 50 metrów przed. Pracowałem wtedy w redakcji szczecińskiego punktu widzenia. Jadąc do pracy stwierdziłem, że to jest totalna bzdura i natychmiast z redakcji poszło zapytanie, dlaczego tak jest ustawione. I otóż wtedy otrzymaliśmy odpowiedź, że takie znaki ustawia się w odległości minimum 50 i maksimum bodajże chyba 500 metrów od miejsca, gdzie taki pas znika. Jest ustawione to w odległości 50 metrów, a więc zgodnie z przepisami. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy szła do nas ta odpowiedź, to miał miejsce pierwszy wypadek, który zdarzył się na tym lewym pasie. Następnego dnia też zdarzył się rano wypadek i dopiero wtedy przestawiono znak znacznie dalej od tego miejsca, żeby kierowca był wcześniej uprzedzony. Szczecińscy kierowcy może już o tym wiedzą, że tu jest zwężenie, ale przecież jest to kierowców, którzy będą po raz pierwszy tędy jechali. Moment nieuwagi i może być duży problem. I czyja będzie wtedy wina? Dziękuję, miłego dnia.
Czyja będzie wina? No bezpośrednio kierowcy niestety, a pośrednio to już wtedy by sąd musiał ustalać. Przy naszym telefonie pan Filip Grega, instruktor nauki i techniki jazdy. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co pan na takie diktum? Czy taki znak zapowiadający zwężenie powinien być nieco dalej, bo tam kierowcy rozwijają dosyć duże prędkości. Oczywiście miejscami tam jest 50, miejscami 70. Czy powinno być wcześniej to oznakowanie, że jest zwężenie, bo są jakieś roboty tam, z tego co pamiętam, studzienka się zapadła?
No i najważniejsze to, co pan redaktor był uprzejmy zauważyć. Prędkość dopuszczalna w danym miejscu. Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, czy też rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, to są takie dokumenty, które regulują dokładnie ustawienie znaków. Jeżeli prawdą jest to, co powiedział słuchacz, że znak ostrzegawczy stoi 50 metrów przed tym ostrzeżeniem, to wydaje mi się, o ile pamiętam tą drogę, jest tam dopuszczalna prędkość maksymalna do 70 km na godzinę. To by oznaczało, że znak stoi niezgodnie z przepisami, dlatego że na drogach powyżej 60 km na godzinę, tam gdzie jest prędkość dopuszczona powyżej 60, znaki drogowe stawia się od 150 do 300 metrów od zagrożenia. Znaki ostrzegawcze oczywiście, o tych mówimy. Od 150 do 300 metrów i tam oczywiście są te granice później doregulowane. Jeżeli tam jest 70, a pamiętam, że chyba jest, to od 150 do 200 metrów powinien stać taki znak. I to powinno zupełnie wystarczyć. Ja przypomnę, że przy 70 km na godzinę, my 300 metrów pokonujemy w 15 sekund z grubsza biorąc, więc to jest chyba wystarczający czas na to, żeby dostrzec zagrożenie, podjąć jakieś decyzje o zmianie pasa czy o zwolnieniu. Jeśli jest bliżej, no to niestety wydaje mi się, że jest to, jestem przekonany, niezgodnie z przepisami. Chyba że prędkość dozwolona w tym miejscu jest mniejsza niż 70, jest tam 50, no to wtedy do 100 metrów, więc tutaj już nie ma reguły, ale to musi być rozsądne, to musi być, że tak powiem, dobrane do konkretnej sytuacji. 50 to na pewno będzie za mało.
Czyli 50 to za mało. Rekomendowałby pan służbom ruchu, żeby to zmienić, żeby było troszeczkę wcześniej to ostrzeżenie o zwężeniu?
Przede wszystkim, jeśli faktycznie tam jest 70, jak rozumiem, jest na tym odcinku, jeśli ja dobrze pamiętam ten odcinek, no to te znaki muszą stać przede wszystkim zgodnie z przepisami. A przepisy tu mówią, że od 150 do 300 metrów.
No i teraz przenosimy się na ulicę Struga i ulicę Gdańską. No nie tylko zresztą ten problem pojawia się na tych ulicach, ale często właśnie słuchacze dzwonią z tych ulic. Chodzi o kierowców, którzy jadą lewym pasem albo środkowym pasem, a jadą wolniej niż ci, którzy jadą pasem prawej. No i prawym. I niektórzy po prostu jakoś no, mają awersję do prawego pasa. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Myślę, że apele i różne rzeczy nie docierają do kierowców i po prostu brak chyba wyobraźni. Już po prostu tak mnie to frustruje, że po prostu nie mogę na to patrzeć i jeżdżę bardzo często Struga Gdańską. Często rozmawiacie z kimś z Wydziału Ruchu. Może warto porozmawiać, dlaczego policja ściga kierowców za prędkość, a w żadnym stopniu nie kara kierowców jadących środkowym pasem, mimo że mają możliwość jechania prawym. Przecież to jest łamanie przepisu, które stanowi poważne zagrożenie i blokowanie ruchu. Jeśli cały prawy pas jest praktycznie wolny i trzeba wyprzedzać kierowców prawym pasem po to, żeby móc po prostu jechać tak, jak się chce jechać, no to jest chyba strasznie frustrujące po prostu. Ja nie mogę zrozumieć. Jadę tam 70 do 80 na godzinę, wiem, że w tym momencie tam do 10 przekraczam, ale mój samochód pokazuje błędnie około 5 km różnicy przy tej prędkości. Więc inni kierowcy, którzy jadą 60 środkowym pasem, blokują ruch, po prostu blokują ruch. Dlaczego policja kompletnie na to nie reaguje? Dlaczego pozwala się na łamanie w ten sposób przepisów? Myślę, że tydzień takiej ostrej akcji monitorowania, zgarniania kierowców na parking na Kraniewieckiego, łupienia ich za to, że tak jadą, spowoduje, że kierowcy zaczną używać prawego pasa. Bo jeszcze kiedyś, jak ten pas był bardzo mocno zniszczony, to rozumiałem. Ale teraz pozdrawiam serdecznie i bardzo wam dziękuję za waszą reakcję.
Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. No cóż, rzeczywiście prawy pas tam wygląda pięknie i na Struga, i na Gdańskiej. No poza takimi miejscami, gdzie jakaś studzienka wystaje albo jest za bardzo wklęsła. Panie Filipie, można dostać mandat za jazdę, zablokowanie lewego pasa, bo i uporczywą jazdę po tej stronie od 20 nawet do 500 zł i 2 punkty karne.
No ustawa mówi jasno, że obowiązuje ruch prawostronny, kierujący jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Kluczem jest tu słowo możliwie. Coś, co to znaczy możliwie? Możliwe jest coś, co jest wykonalne. Więc jeśli na prawym pasie nie ma innych uczestników ruchu i da się po nim jechać, to należy po nim jechać. Jeśli jest zajęty, należy jechać środkowym w przypadku trzech pasów. Jeśli środkowy i prawy jest zajęty, no wtedy ewentualnie lewym. Nie zwalnia to oczywiście nas absolutnie, jazda lewym pasem, z obowiązku zachowania prędkości maksymalnej dozwolonej. Wypadałoby nie jechać z mniejszą również, bo ktoś mógłby chciał jechać z maksymalnie dozwoloną. Wtedy wiadomo, będzie chciał korzystać z lewego pasa i ten rozsądek musi być. Oczywiście jest to smutnym standardem, że kierowcy jeżdżą środkowym pasem. Może niektórzy z powodu pewnego rodzaju, nie wiem, bezpieczeństwa, może boją się jechać przy prawym pasie, nie wiem, co może być tego powodem. Jeszcze mógłbym zrozumieć, kiedy jest bardzo ślisko, złe utrzymanie na wierzchni, że no wygodniej jest mieć po obu stronach jeszcze takie pasy, że tak powiem, bezpieczeństwa. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Natomiast oczywiście z drugiej strony jednak, powiem bardzo przewrotnie, ja się cieszę, że stan obecny jest jaki jest, bo ja jeżdżę prawym pasem i dojeżdżam szybciej. Ale to oczywiście wyłącznie w kategorii żartu tutaj powiedziałem. No, sprawa jest chyba oczywista, ruch jest prawostronny.
Ruch jest prawostronny, pamiętajmy o tym. No i nie wiem, na ile te apele nasze odniosą skutek, ale miejmy nadzieję, że kropla drąży skała. Słuchacz mówił także...
Panie redaktorze, jeśli możemy jeszcze, chciałbym się ukłonić tutaj kierowcom pojazdów ciężarowych, bo na tym odcinku, o którym mówimy, ta 70, która podnosi prędkość, nie dotyczy pojazdów ciężarowych, które namiętnie...
A skoro się pan 70 ukłonił, to posłuchajmy.
Dzień dobry, Tomek Stały Słuchacz. Mówiliście państwo na swojej antenie, że dzisiaj jest dzień kierowcy. Otóż dzwonię zbulwersowany zachowaniem dwóch kierowców, potężnych składów z pniami drewna. Jedziemy ulicą Gdańską, ja jadę 80, łamię przepisy o 10, okej. Natomiast ci panowie systematycznie, jednostajnie oddalają się ode mnie, kurzy się, strach za nimi jechać, także polecam sprawę, ulica Gdańska, podkreślam, Policji Drogowej. Wszystkiego dobrego pozostałym kierowcom. Kłaniam się.
Znikający punkt, chciałoby się powiedzieć, czy znikające punkty, ale panie Filipie, rzeczywiście to jest zmora ci kierowcy ciężarówek. Tam pojawiają się patrole nieoznakowane policji z wideorejestratorami, są kierowcy zatrzymywani, ale za mało. Jeżeli w Polsce brakuje 14 tysięcy policjantów, no to sprawa jest jasna.
No, jakby tutaj słuchacza dyskwalifikuje samo stwierdzenie okej, że przekracza prędkość, natomiast rozumiem, co mówi. W tej konkretnej sytuacji na jego miejscu co bym zrobił? Jeszcze bardziej zwolnił, skoro pojazdy ciężarowe stwarzają zagrożenie, coś tam się z nich sypie, no to pozostawało zwolnić, a nie przekraczać prędkość. Nie mamy wpływu na innych uczestników, mamy wpływ zawsze na siebie. Oczywiście problem jest z nadzorem nad tą prędkością na tamtym odcinku, ale problem jest prozaiczny, to co pan redaktor był uprzejmy zauważyć. My po prostu mamy bardzo mało funkcjonariuszy policji mimo wszystko, chociaż sprzęt, wyposażenie mają coraz lepsze, naprawdę na wysokim poziomie, to jednak no, nie ma ludzi, nie ma kim robić, jak to się mówi. I dopóki te wynagrodzenia, bo tutaj szeroki temat, dlaczego mamy mało policjantów. Mamy mało, ciężko jest to zrobić, są oddelegowani do innych, znacznie ważniejszych rzeczy. No, tych, które się przede wszystkim już stały, no bo przekraczanie prędkości przez ciężarówkę to jest naprawdę poważna sprawa. Nawet na takim, wydawałoby się, odcinku, na którym no, nie ma żadnych zagrożeń. Nadal, przypominam, jesteśmy w obszarze zabudowanym, nie została tam podniesiona prędkość. Miasta niektóre radzą sobie właśnie w taki sposób, że tam wstawiają odcinek, który jest poza obszarem zabudowanym i wtedy można ewentualnie przycisnąć. Natomiast ze znakami się nie dyskutuje. Jakie są, tak należy respektować.
No i o tym pamiętajmy, bądźmy rozważni na drodze. I mnie się marzy, panie Filipie, nie wiem, czy to jest słuszne marzenie, żeby na Struga pojawił się na przykład odcinkowy pomiar prędkości.
Coś pięknego.
Ale by było, jakby wszyscy ładnie, grzecznie jechali, prawda?
Prawda? Smutne to jest. To oczywiście marzenie, ale to jest marzenie bardzo smutne, bo jeżeli musimy się uciekać do tak radykalnych, a to już jest absolutnie radykalne działanie, odcinkowy pomiar prędkości, to znaczy, że coś z naszym społeczeństwem no, nie jest tak, jak powinno być.
Ale wierzmy, że ludzi dobrej woli jest więcej. Bardzo dziękuję. Pan Filip Grega, instruktor nauki i techniki jazdy. Pozdrawiamy.
A wszystkiego bezpiecznego.
Do usłyszenia 12:48, a przy naszym telefonie pan Kacper Rzeszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Kacprze, na Dodrę wracają najstarsze targi turystyczne w Polsce. To będzie już 20. edycja plenerowej wersji Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego, czyli wraca piknik na Dodrą. Ja od razu prywata radiowa zaproszę państwa także na taras Hakena. Pojawią się tam nasze leżaki radiowe. Zapraszamy także po radiowe gadżety. No tak, impreza zaczyna się jutro od 11, ale organizacja ruchu zmienia się już dziś. Proszę powiedzieć, na czym będą polegały te zmiany, na co kierowcy południu wracając z pracy powinni zwrócić uwagę.
Tak, tak. Ta czasowa organizacja ruchu funkcjonuje już od teraz, od rana dzisiejszego. Tak, kierowcy w okolicy ulicy Wałów Chrobrego, Zygmunta Starego, Szczerbcowej, Wawelskiej, ale także Jarowita i Małopolskiej, Komandorskiej oraz Admiralskiej muszą się przygotować na zmiany i częściowe wyłączenia z ruchu. To będzie obowiązywało do końca imprezy, czyli do niedzieli wieczora taka organizacja ruchu.
Gdzie parkować samochody, jeżeli ktoś samochodem chce dojechać na piknik na Dodrą?
Oczywiście przez tym rejonem, natomiast zachęcamy do nieprzychodzenia czy nie zabierania, nie podróżowania tam swoim samochodem, tylko komunikacją miejską oczywiście w tamten rejon. Będzie prościej na pewno, będzie można spokojniej tam sobie dojechać i wcześniej i nie trzeba będzie się denerwować, że nie znajdziemy miejsca gdzieś tam dookoła. Jeśli o tym mówimy, to tam są przygotowane, że tak powiem, zmiany trasy na liniach 70 i 90 i będą wyłączone z użytku przystanki Tras Współczesny oraz Jarowita na żądanie. Jeszcze będzie przystanek Starzyńskiego dla linii 70 i 90 zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy i cofnięto około 35 metrów na wysokości dawnego przystanku Starzyńskiego. To są takie zmiany komunikacyjne, które tam w tamtym rejonie będą obowiązywały. Jeśli chodzi o linię 70, to od przystanku Plac Rodła pojedziemy zmienioną trasą i to będzie wyglądało tak. Plac Rodła, Matejki, Małopolska, Matejki, Zygmunta Starego, Starzyńskiego, Małopolska i dalej swoją trasą starą. I linia kursować będzie według normalnego rozkładu jazdy i linia 90 od przystanku Plac Żołnierza Polskiego pojedzie zmienioną trasą. Plac Żołnierza Polskiego, Matejki, Zygmunta Starego, Starzyńskiego, Małopolska, Matejki i dalej swoją trasą. I na tej linii kursować, pojazdy będą kursowały również według normalnego rozkładu jazdy.
Czy będzie większa częstotliwość kursowania tramwajów czy autobusów, które jadą w stronę Wałów Chrobrego czy bulwarów?
Będzie, te linie funkcjonują według normalnego, dwie, 70 i 90 według normalnego rozkładu jazdy, także myślę, że tak, bo weekendowy jest trochę rzadszy chyba, więc jeśli chodzi o te dwie linie autobusowe, to tak.
A jeżeli chodzi o tramwaje inne i autobusy, które no, w tę stronę jadą?
Nie. Z tego, z moich
czyli
informacji.
Normalne kursowanie, tak, takie normalne każdą kursowanie, sobotę tak. I niedzielę potem. Tak. No szykuje się dobra impreza. Proszę powiedzieć, czy ulice tam, gdzie często niektórzy kierowcy nieprawidłowo chcą zaparkować przy Wałach Chrobrego, chociażby w tych okolicach, będą tam taśmy biało-czerwone, żeby nie wjeżdżać na trawniki?
Powinny być. Zdecydowanie powinny być. Tak to powinno wyglądać, że wygrodzone rejony kierowcy powinni widzieć, że tam i oznaczone nie mogą się pojawiać samochody, ani nie mogą być jakby wjeżdżać tam te rejony wygrodzone właśnie podczas na przykład imprez takich jak ta.
Dziękujemy za tę informację. Pan Kacper Rzeszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również, do usłyszenia.
A o bezpieczeństwo podczas pikniku nad Odrą i nie tylko tam będzie dbała Straż Miejska. Przy naszym telefonie pani Joanna Wojtach. Dzień dobry.
Dzień dobry,
rzeczniczka
panie redaktorze.
Tej informacji. Proszę powiedzieć, czy będą jutro patrole Straży Miejskiej na imprezach plenerowych, a głównie na pikniku nad Odrą?
Będą na wszystkich prawie imprezach według harmonogramu rozpisane są patrole z uwzględnieniem między innymi pikniku nad Odrą, będą patrole piesze, będą patrole zmotoryzowane, będą dbały o porządek podczas tej imprezy, zwłaszcza w ruchu drogowym, tak jak rzecznik zarządu dróg mówił, powinny być tereny wytaśmowane, żeby jednak nie parkować na trawnikach, terenach zielonych i to są takie główne nasze zadania podczas pikniku nad Odrą, ale ten weekend obfituje w kolejne imprezy i tam też będzie można spotkać strażników.
A gdzie będziecie jeszcze Państwo?
Dzisiaj w nocy będziemy biegać.
A no tak.
My będziemy stać i będziemy pilnować.
Patrzeć,
biegaczy,
Jasne Błonie, żeby... tam zdaje się meta i start, prawda?
Tak, szczeciński bieg nocny, to już piąta edycja, tak zwana szczecińska dycha, żeby było bezpiecznie, będzie nad tym czuwała policja i straż miejska, ale mamy też święto brygady zmechanizowanej, piknik wojskowy, mamy festiwale roślin, mamy dużo imprez na Łasztownik, jak między innymi targi dąbów szkieletowych, festiwal futraków, no i mamy też patrol wodny, który już uruchomił swoje działania. Tutaj akurat przez weekend będzie to patrol mieszany, strażnik miejski, wodniak i policja, ponieważ musimy też dbać o bezpieczeństwo na wodzie, zwłaszcza kiedy odbywają się takie imprezy w pobliżu. No i oczywiście ten alkohol nieszczęsny, aby nie lał się strumieniami, a jeśli już jest spożywany, żeby zachować zdrowy rozsądek i uważać na wodę, bo jest to po prostu bardzo niebezpieczne.
A my gorąco polecamy piwo bez alkoholu. Alkoholowe i takież wino można już dostać i naprawdę też można się fajnie bawić. Bardzo dziękuję Pani Anno.
Dziękuję, do usłyszenia.
Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin. No to jak słyszeliśmy, imprez sporo. Ta najważniejsza to niewątpliwie piknik nad Odrą. Tam będzie degustacja różnych potraw, na przykład tunezyjski kuskus z kurczakiem. Będzie też barszcz, będzie w takim wielkim garze gotowanych szanowo-buraczany z jajkiem oraz kiełbasą. Ho, ho, co tam się nie będzie działo, pewnie dużo osób przyjdzie. Zapraszamy także na stoisko Radia Szczecin. I to wszystko już dzisiaj. Patryk Srokowski, Sławomir Orlik, Janusz Wilczyński. Dziękujemy. Czas reakcji w poniedziałek po godzinie 12. Do usłyszenia.